Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Postanowił zjeść szybki obiad z plaskowicem w Derlax. Potrzebował jego krytycznego i ostrego jak brzytwa intelektu. Plaskowic nigdy nie podejmował pochopnych decyzji i starał się nie ogłaszać przedwczesnych zwycięstw. Właśnie ktoś taki był teraz Abelowi bardzo potrzebny. Mimo stosunkowo wczesnej pory, lokal wypełniony był prawie do ostatniego miejsca. Z kuchni doleciał ich zapach ryby, cynamonu i octu. Był piątek i w menu przeważały dania bezmięsne. Zastanawiał się, czy nie zamówić swoich ulubionych cepelinów, ale ostatecznie zdecydował się wzorem plaskowica na zupę z węgorza na rosole i okonia czerwonego z knedlami. Z małego podium z głębi sali dobiegały dźwięki muzyki. Smukły, wydelikacony pianista grał preludium cis-moll Siergieja Rachmaninowa. Czekali na dania. Abel pochylił się ku plaskowicowi i zaczął relacjonować mu swoje ostatnie przemyślenia. Jego interlokutor słuchał uważnie, czasami tylko zadając bardziej szczegółowe pytania, jakby chciał sprawdzić, czy Abel jest w stanie obronić swoją hipotezę. To ciekawe, co opowiadasz, nawet prawdopodobne, powiedział, smakując pierwszy łyk gorącej, aromatycznej zupy, którą postawił przed nim kelner. Ale rodzi się wiele pytań. Na przykład, czy Saul zdradził komuś z rodziny miejsce ukrycia kolekcji, czy też zabrał tę tajemnicę ze sobą do grobu?
Sądzę, że Saul nie zdradził tej tajemnicy nawet Adele, odpowiedział Abel. Dlaczego? Ponieważ bał się o jej bezpieczeństwo. Nie wiedząc nic, nie mogła niczego zdradzić. Ale musiał obawiać się także o własną skórę.
I dlatego zostawił obraz Dossiego z jakimś zaszyfrowanym przesłaniem? Po co? Przecież ryzykował w ten sposób, że zdemaskuje miejsce ukrycia tak skrzętnie schowanej kolekcji. Musiał przecież mieć świadomość, że źli ludzie także mogliby odczytać tę wskazówkę.
Tylko wtedy, gdyby domyślili się tego, co ja. Myślę, że zaszyfrowany w obrazie przekaz miał trafić... Przez kilka sekund szukał odpowiedniego określenia. W godne ręce.
Co przez to rozumiesz? Plaskowic zamarł z łyżką przy ustach.
Zapewne chciał, aby wskazówkę odczytał tylko ten, kto będzie miał w sobie wystarczająco wiele cierpliwości, wiedzy i talentu do rozwiązywania zagadek, aby zasłużyć na główną nagrodę. Po tych słowach zapadła cisza. Abel miał wrażenie, że jego towarzysz jest zaintrygowany tą hipotezą. Miałem nadzieję, że obalisz moją argumentację, ale widzę, że trafiła ci do przekonania, powiedział, smakując parującego na talerzu okonia.
Uważam, że to przełom, Chrystianie, naprawdę. Szapoba. Nigdy bym na to nie wpadł. Swoją drogą, cóż za ekscentryk z tego Saula. Porozmawiam z Molem i Kellermanem, jeśli chcesz. Ty już nie trać czasu na dysputy z nimi. Widzę, że Kellerman działa ci na nerwy i wzajemnie.
Widziałem Kellermana na wiecu nazistów, powiedział Abel. Bromkę go zresztą też. Siedział i wpatrywał się w Alberta Forstera jak w święty obraz.
A, to ci niespodzianka. Nie podejrzewałem go o sympatyzowanie z nazistami. Plaskowic wyglądał na zaskoczonego.
Ja też nie. Myślałem, że to oficer starej daty, może i trochę upierdliwy, ale apolityczny. Najpierw straszliwie się spieszył z zamknięciem sprawy Saula jako samobójcy i łapówkarza. Teraz zmusza mnie do uznania Haima za mordercę, mimo iż jest wiele wątpliwości w tej sprawie. Jeśli Haim rzeczywiście zamordował Rotenbergów, to nadal otwarte pozostaje pytanie o szczegóły tych zbrodni. Jak wywabił Adel z domu? Działał sam czy na zlecenie? Pytania można mnożyć. Dlatego nie jestem pewien, czy mogę mieć zaufanie do Kellermana. Nie wiem, czy samodzielnie podejmuje swoje decyzje. Mogę sobie śmiało wyobrazić, że nie jest taki czysty, jak dotychczas uważałem.
Co masz na myśli?
Może Kellerman od początku wie, o co toczy się ta gra i kryje działanie jakiegoś obrzydliwie bogatego zleceniodawcy tych zbrodni zainteresowanego przejęciem kolekcji?
Nie wiem, co ci powiedzieć, ale nie wyciągałbym tak dalece idących wniosków.
Plaskowic był wyraźnie zakłopotany. Porządny z ciebie gość, Alex. Nie wymagam przecież, abyś krytykował swojego zwierzchnika. Jesteśmy w Kripo. Obaj mężczyźni zamilkli i zatopili się we własnych myślach. Przy stoliku obok trzech podpitych gości prowadziło ożywioną dyskusję, gęsto podlewaną alkoholem. Ray wodził najwyższy z nich, albinos o wyłupiastych oczach i wiecznie spoconym czole. — Mówię wam, że wreszcie nas zaleją, pieprzone Polaczki. Mnożą się jak koty. Wystarczy przekroczyć granicę, aby zobaczyć te ich brudne, zatłoczone miasteczka z wyboistymi, zabłoconymi ulicami i jeszcze pełno pejsatych. No zgroza po prostu. — Nie zaleją, Manfred, nie zaleją. Próbował oponować najbardziej pijany z towarzystwa grubas o wyglądzie komiwojażera. Bez niemieckiej kultury i organizacji Polaczki przypominają dzieci we mgle. Są nikim szlak z nimi. To my założyliśmy im miasta, daliśmy prawo, ucywilizowaliśmy tych słowiańskich barbarzyńców. Sami nie stworzyli nic. Nic! Walił pięścią w stół, by podkreślić swoje słowa. Nawet Nikolaus Kopernikus, którym tak się szczycą, jest w rzeczywistości nasz. Jego matka była przecież Niemką, a całą karierę zawdzięcza wujowi, biskupowi Lukasowi Wacenrode. Nawet kochankę miał niemiecką, zachichotał. A Chopin? Przecież to Francuz. Zresztą... Wyobrażacie sobie, żeby polski cham mógł skomponować tak piękną muzykę? Albo trzymajcie mnie, zatrzymać słońce i ruszyć ziemię. No, wykluczony szlak, bez dwóch zdań, wykluczone. Oni potrafią tylko kopiować.
Abel odwrócił się plecami do rozdyskutowanego towarzystwa. Jak przez mgłę doleciało go pytanie Plaskowica. Młoda osóbka o bystrym umyśle, o której wspomniałeś i jej zapewne zawdzięczasz rewelacje na temat obrazu, to ta młoda pracownica muzeum?
Skąd o niej wiesz? Zapytał.
Od kukulki. Chyba się jej nie wstydzisz. Podobno ma nogi do samej ziemi.
Pomyślał o nogach Gabi i zrobiło mu się ciepło na sercu. Najwyższy czas wracać do domu i obejrzeć je z bliska, pomyślał.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.